pan profesor Aleksander Nalaskowski, profesor zwyczajny nauk humanistycznych o specjalizacji pedagogika ogólna, ale też publicysta i członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP, autor licznych ważnych publikacji, również w obcych językach naukowych z tej dziedziny, m.in. Widnokręgów Edukacji czy Szkoły Laboratorium, o fantastycznym eksperymencie pedagogiczno-edukacyjnym w Toruniu, pedagogicznych złudzeń i zmyśleń, a ostatnio wielkiego zatrzymania, co się stało z ludźmi. Witam pana profesora.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, zacznijmy od tego pytania z publikacji o wielkim zatrzymaniu. Co się stało z ludźmi?
No właśnie pytam w tej książce, co się stało z ludźmi. Jest to pytanie, w zasadzie jest to wyraz pewnego zdziwienia. No co się stało z ludźmi? Tak należy to czytać. Oczywiście my często uznajemy przypadek jako, no nie, po prostu przypadkiem nazywamy wszystko to, czego nie umiemy dać. I tutaj gdyby śledzić historię i życie społeczne polskie od 30-40 lat, to zobaczylibyśmy, że to, co obecnie mamy, jest spójną konsekwencją, w czym uczestniczyliśmy. A co się stało z ludźmi? Otóż tutaj można odpowiedzieć na dwa sposoby. Pierwsze jest to pytanie o skutki, czyli możemy powiedzieć, że Polska pomału weszła na taką ścieżkę, nazwijmy to, bezbożności i takiego materializmu praktycznego, wierzy między innymi. A z drugiej strony to można odpowiedzieć, mówiąc o skutkach, a o przyczynach, co się stało z ludźmi. Puściły jakieś mechanizmy i ja winy, czy też jakby przyczyn tych mechanizmów upatruję na początku lat 90.
No właśnie, 30 lat III RP. Tutaj różne rzeczy się działy. No na przykład edukacja, czy też nauka są w stanie permanentnej zmiany, permanentnej reformy. Czy jest coś stałego wobec tego? Czy gdzieś te błędy zostały popełnione na początku?
To znaczy, myśmy się przyzwyczaili do tego, że coś się raz reformuje, na przykład, nie wiem, stopnie wojskowe albo wagi zawodników podnoszenia ciężarów i to trwa i trwa i trwa. Tymczasem ta permanentna zmiana polskiej edukacji, czy edukacji, nie jest przypadłością polską, tylko to się dzieje w bardzo wielu krajach. W całej Europie systemy edukacyjne, systemy oświatowe są w ustawicznym reformowaniu i korygowaniu. Edukacja jest pewną tkanką żywą i należy o nią dbać. Kwestia jest tylko, czy te podejmowane reformy, one rzeczywiście odwołują się do pewnej stałej, otóż do pewnego ideału wychowania. Ideału, czyli pewnego ideału, który może stanowić treść celów.
A jest coś takiego? Przepraszam, że wejdę słowo. Jest coś takiego twardego?
No, jest sama nauka poświęcona, teleologia poświęcona celom i ideałom wychowania. Natomiast czy my mamy coś takiego? W coraz mniejszym stopniu nie, dlatego że do tego trzeba pewnej spójności społecznej. Coś takiego występuje w wypadku na przykład gwałtownego zagrożenia wszystkich, na przykład wojną, tak? I wtedy bez względu na wyznanie, poglądy polityczne staje się w szeregu żołnierzy.
A pandemia, panie profesorze, pandemia nie jest czymś podobnym? Jakimś
nie. Znaczy, pandemia nie, dlatego że on, wie pan, tu chodzi o gwałtowne zagrożenia. Bardzo wielu nie rozumie ludzi tego zagrożenia. Bardzo wielu ludzi nie rozumie, że, bo to zrozumienie przyjdzie z czasem. Dlatego, że to idzie wolno, wbrew pozorom. I inaczej mówię, postępy pandemii, jakby paraliż. I myślę, że ja na przykład mam 63 lata, to ja już chyba nie będę nigdy żył w takim zupełnie normalnym kraju. Ta pandemia będzie się reprodukować, będą wybuchać ogniska. Całe życie zostanie przemodyfikowane, ale to się dzieje stopniowo, powiedziałbym w sposób pełzający. I dlatego, to jak z tą żabą, którą jak się stopniowo gotuje, to można ją gotować, a jak rzuci się do wrzątku, to będzie się bronić i wyskoczy. Więc to jest dokładnie tak samo. Tutaj pandemia jest na tyle pełzająca, że my nawet nie wiemy, że zmieniamy swoje przyzwyczajenia, że zmieniamy tryb życia, bo dzieje się to bardzo, bardzo pomału. No chyba, że tutaj pandemia wykonała jakąś taką woltę, która by rzeczywiście była podobna do rzeczywistej, do prawdziwej wojny.
Panie profesorze, ja mam takie pytanie związane z takim mitem swoistym, który funkcjonuje już od dziesiątek lat, że szkoła abdykowała z wychowania. Czy to jest jakiś problem? Czy można oddzielić wychowanie?
Jest problem, bo szkoła abdykowała z wychowania. No szkoła Iwan, tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, bo kiedy się mówi o szkole wychowującej, to w zasadzie ostatnio taka szkoła, znaczy szczątki takiej szkoły, mieliśmy w okresie realnego socjalizmu i tutaj się odwoływanie do tamtej szkoły jest ryzykowne.
Pułapka swoista, metodologiczna.
Tak, natomiast rzeczywiście to się dzieje, jakby młodzież przez długi czas ubezwłasnowolniona przez szkołę, chociaż bardzo wielu ludzi liczy okresu lat 60., 70. wspomina znakomicie.
A to jeszcze stara kadra nauczycielska, tak?
No, to już nie była taka bardzo stara kadra. Wiem, w podstawówce uczyli jeszcze nauczyciele, którzy przyszli tutaj z Wilna, no bo tam stamtąd ich wypędzono. I starzy nauczyciele z Wilna. Część z nich nawet miałem nauczycieli tu na Pomorzu, co jest niespotykane, miałem nauczycieli prawosławnych. To była stara kadra. Ta kadra w lat 60., 70. to, no może to była jeszcze wychowankowie tej najstarszej przedwojennej kadry.
No
natomiast to już nie była ta taka klasyczna, stara, dobra, wypróbowana szkoła nauczycielska. I teraz tutaj mamy, ale przedwojenna szkoła, międzywojenna szkoła w Polsce też się zmagała z problemem ideału wychowania. Tak? I to jest ustalenie takiego ideału wychowania, ustalenie czegoś trwałego, czyli postawienie takiej latarni morskiej, powiedzenie tam płyniemy, jest w tej chwili niezwykle trudne, bo zupełnie inną latarnię morską by strzygała pani, nie wiem, Lempart, inną pani Nowicka, jeszcze inną pan Budka, jeszcze inną jakiś Nalaskowski czy jakiś inny Kowalski. Także tutaj nie ma co do tego spójności, póki władza jest sprawowana w taki sposób, jak jest, to znaczy władza przez zawłaszczenie wyborcze, tak? To ta władza, to tak to się będzie odbywało, ponieważ elity polityczne, to nazwijmy elity polityczne, no, jakie tam elity, ale powiedzmy politycy, którzy i decydenci, bo to nie tylko rząd, nie tylko partia rządząca, ale cały parlament, ośrodki opiniotwórczej i tak dalej, oni są tak bardzo zajęci sobą, że nie mają czasu na tworzenie Polski.
Wychowanie, taki oldschoolowy schemat, pamiętam. Główny front, czyli rodzina, szkoła i kościół, to jest już nie do odtworzenia?
Nie. To znaczy, nie wiadomo, czy to by w ogóle przetrwało, nawet bez tych zawirowań. Dlatego, że proszę pamiętać, że do kościoła przyszły pokolenia ludzi, księży. Ja kiedyś dawno rozmawiałem, nie tak dawno, znowu może z 8 lat temu, z takim księdzem, który był ojcem duchowym w seminarium. I on mówi, tutaj jest problem, przychodzą młodzi ludzie, którzy są z rozbitych rodzin, którzy nigdy nie mieli ojca na przykład. Oni mają złe doświadczenia. Jak oni mają przekonywać o świętości rodziny, tak? Jak nie mają dobrych doświadczeń. Przychodzą ludzie, którzy już ta granica wieku w dół, są bardzo, nazwijmy to, obyczajowo doświadczeni, tak? My im dajemy szansę, ale to nie jest to pokolenie, które kiedyś przychodziło do seminariów. To już nie jest ta elita, tak, która przychodziła do seminariów. I teraz ci najzdolniejsi, kulturalni, dobrze ułożeni, dobrze wychowani i dobrze nauczeni młodzi ludzie. To jest sprawa Kościoła. I teraz spośród nich biorą się proboszczowie, wikariuszowie i biskupi. Teraz to się wspomina o zjawisku niewierzącego księdza, tak? Czyli księdza, który wykonuje pewien zawód, bo jest to jakiś sposób na życie, natomiast nie czuje swojej wiary, nie ma. To jest sprawa Kościoła. Teraz chodzi o rodzinę. No tutaj to wypuszczenie komunistyczne, przede wszystkim takie towarowo-swobodowe, powiedzmy, wypuszczenie komunistyczne, spuszczenie z łańcucha tego, no tutaj wielka zasługa, w cudzysłowie ogromnym, Balcerowicza i Consorces, tak? Uważam, że to bardzo zepsuło mentalność Polaków. Przypomnijmy sobie te szczęki, te piosenki, te towarowe, handel jakimiś podróbkami z łóżek polowych. Tym się Polacy zachwycili. Potem zbójecka zupełnie prywatyzacja majątku narodowego, trwaniactwo zupełne i przykręty. No i ludzie stali się bezrobotni i tu się urodziło, zaczęli znowu się rodzice zajmować szukaniem pracy. Nie mieli czasu do wychowania dzieci, bo szukali pracy, a jak wychowywali dzieci, to nie pracy, nie mieli pieniędzy.
Panie profesorze, więc poświęćmy chwilę jeszcze szkolnictwu wyższemu, uniwersytetom, bo to nieoczekiwanie zostało skumulowane w jednym ministerstwie. Profesor Czarnek jest ministrem edukacji i nauki.
Tak.
Jak to wygląda? Bo ktoś kiedyś powiedział, że naukowcy to en bloc najbardziej konformistyczna, oportunistyczna grupa. Mają dużo do stracenia. Jak to się odbyło? Bo przecież nie mieliśmy ani lustracji, ani weryfikacji tytułów. Tak się w 90-tych latach na początku mówiło.
Weryfikacja tytułów, nie pamiętam, żeby weryfikacja tytułów miała być, natomiast lustracja miała być, jeżeli chodzi o współpracę z tajnymi służbami, z wywiadem i tak dalej. Natomiast ja myślę, że ta funkcja, to połączenie misji jest, tak myślę, że to jest, i chodzi tutaj o uspójnienie tego.
To jest jeden ciąg, że tak powiem. Moi koledzy profesorowie narzekają właśnie, że co roku właściwie...
Co było przerażające, kiedy reformowano edukację i zakładano gimnazje, które do dzisiaj mają już nawet profesorów swoich obrońców. Ja bym niemal od samego początku bardzo przeciwny, a potem kiedy na bazie własnej szkoły, ale nie tylko obserwacji, badań, widziałem, co się dzieje w gimnazjach, że to był błąd i ciągnęliśmy to przez 20 lat, to na bazie tych obserwacji mogę powiedzieć, że jakby to zupełnie obeszło uniwersytetu, akademii. Akademia była wobec tego obojętna i dopiero zaczęła się włączać dyskusję o systemie oświaty i być może temu też służy połączenie tych ministerstw. Nie znam dokładnie intencji tego działania. Być może temu służy, żeby w końcu ludzie zrozumieli, że od szkoły zależy potem poziom studentów i poziom kształcenia. Poziom kształcenia, jaki mamy w Polsce, tak?
No zdecydowanie coraz niższy, bo to tylko u Engelsa bodajże ilość w jakość przechodziła.
Wie pan, wymaganie wiadomości, umiejętności obliczania procentów jest ponad ich miarę, tak?
Jeśli pan pozwoli, następną rozmowę poświęcimy szkolnictwu wyższemu. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział w audycji.
Bardzo.
Przypomnę państwu, że moim gościem był pan profesor Aleksander Nalaskowski, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Nie dodałem na początek, pracownik naukowy wciąż Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo.
Nawzajem i do usłyszenia, panie profesorze.
Do usłyszenia.